Dzisiaj chcemy troszkę pozastanawiać się nad tym, na czym polega, czym jest błogosławienie sobie nawzajem. Błogosławić to dobrze mówić do kogoś, dobrze mówić o kimś, dobrze komuś życzyć, błogosławić to zachęcać, to wzmacniać kogoś. I mieliśmy jedno spotkanie poświęcone komunikacji i wtedy zachęcaliśmy nas wszystkich do tego, żeby porozumiewać się, żebyśmy próbowali porozumiewać się ze sobą w małżeństwie. Mówiliśmy, jak możemy próbować poprawiać tą naszą komunikację. Mówiliśmy też o konieczności słuchania i okazuje się jednak, że nie tylko ważne jest to, żeby rozmawiać, ale ważne jest to też to, co do siebie mówimy, co sobie przekazujemy, co wypływa z naszych ust.
I Pismo Święte przykłada dużą wagę do tego, co mówimy. I gdybyśmy przeczytali z listu do Efezjan fragment, to werset z 4 rozdziału mówi: niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Jest to takie polecenie, myślę, które wywołuje w sercu każdego z nas jakieś pewnego rodzaju refleksje i pewnego rodzaju może nawet poczucie winy, prawda?
Tym bardziej, że są tutaj te dwa mocne słowa. Żadna szkodliwa i tylko budująca. Więc nie wiem, czy komuś z nas ten ideał uda się osiągnąć, ale na pewno możemy w jego kierunku zmierzać.
Popatrzmy, co mówią wersety z Księgi Przysłów.
Dlaczego tak ważne jest, żeby ta nasza mowa była budująca?
Źródłem życia usta prawego. W ustach nieprawych przemoc się kryje. Nierozważnie mówić to ranić jak mieczem, a język mądrych lekarstwem. Smutek przygnębia serce człowieka, rozwesela je dobre słowo. Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość. Słowo raniące pobudza do gniewu. Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała. I w końcu życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, tak i spożyje zeń owoc.
I to jest tylko kilka wersetów. Pismo Święte na temat języka, na temat mowy mówi dużo, dużo więcej, ale już tutaj widać, jak potężną nasz język ma moc. Językiem możemy rozweselać, możemy uśmierzyć ból, ale możemy też zadawać bardzo bolesne rany. Rany czasem, które bardziej bolą niż uderzenie fizyczne. Życie i śmierć są w mocy języka. Językiem możemy zniszczyć drugiego człowieka albo go zbudować, dodać mu sił albo podciąć jego skrzydła. Za pomocą kilku słów można zmienić całe życie człowieka. I my kiedyś czytaliśmy taki artykulik malutki na temat tej piosenkarki Madonny. I tam było napisane, że
nie
ona miała...
Nie jesteśmy jej fanami.
Tak? Nie, ale ciekawe było to, co przeczytane było. Już też trudno powiedzieć, na ile jest to rzeczywistość, na ile jest to pewnego rodzaju historia, która przybrała taką formę pewnego skrótu, ale na pewno o czymś to mówi. Otóż ona podobno miała bardzo słaby głos. Natomiast bardzo lubiła śpiewać. Ponieważ ten głos miała słaby, tak.
Nie przyjęli jej do chóru w szkole nawet, do śpiewania.
Natomiast bardzo lubiła śpiewać, kiedy krzątała się po mieszkaniu. I któregoś dnia właśnie krzątała się po mieszkaniu, jako nastoletnia dziewczyna, nie wiem, 15, 16 lat może miała. I miała otwarte okna. I przyszedł listonosz, stanął pod oknami, słuchał, po czym zapukał i powiedział: ma pani najpiękniejszy i najseksowniejszy głos, jaki w życiu słyszałem. I uważa się, że właśnie ten epizod zadecydował o kierunku jej kariery, nie tylko o karierze, ale też o kierunku jej kariery, o tym, w jaki sposób będzie realizowała tę karierę i na pewno zachęcił ją do tego, żeby jednak szła i realizowała swoje marzenia. Więc kilka słów obcego człowieka. I słuchajcie, czy pamiętacie słowa, właśnie jakieś takie słowa, które ktoś do was kiedyś powiedział i które miały wpływ w waszym życiu? Ale pomyślcie o tych słowach niszczących. Może najpierw zacznijmy od tej negatywnej strony, o takich słowach, które zraniły głęboko, które może jeszcze czasem do dziś brzmią w waszych uszach i budzą takie bardzo przykre uczucia. Ja bardzo często słyszałam słowo gruba, bo jako dziecko byłam może nie straszliwym jakimś grubasem, ale wystarczająco, żeby zasłużyć sobie na takie określenie ze strony rówieśników. I to było słowo, które mi towarzyszyło i które towarzyszy mi do dzisiaj. Ono cały czas gdzieś za mną stoi. To było słowo, które powodowało, że ja nie wychodziłam, bałam się być w tak zwanym towarzystwie, nawet w towarzystwie swoich własnych rówieśników. Nie było mowy, żebym występowała publicznie. A kiedyś jeszcze było takie wydarzenie, byłam chyba w 7 czy 8 klasie szkoły podstawowej i wtedy była różyczka panowała. Ja byłam chora na różyczkę i poszłam do lekarza i razem ze mną był taki chłopczyk, chyba najmniej przystojny w naszej klasie, mały, chudy, z takimi wielkimi uszami, ale był to chłopczyk i pani doktor tak przy nim podniosła mi bluzkę do góry i mówi, a co ta dziewczynka jest taka gruba? Wiecie, to jest epizod, ale to są takie epizody, które się pamięta do końca życia. Kilka słów. I tak wpływają na nas słowa, które są wypowiedziane przez osoby obce, obojętne nam. A co dopiero i jaka jest moc w słowach, które słyszymy od naszych najbliższych, od naszych mężów czy od naszych żon. Na jednej z konferencji, którą prowadziliśmy dla małżeństw, przyjechała kobieta i okazało się w jakiejś rozmowie, że dopiero była kilka dni po opuszczeniu oddziału zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Spędziła tam 3 czy 4 miesiące, nie pamiętam w tej chwili, ale była tam tylko z jednego powodu, z powodu upadku obrazu samej siebie. I przyczynkiem do tego stał się jej mąż. Człowiek przyzwoity, człowiek, który nie pił, nie bił, ale tylko mówił jej, że jest beznadziejna, że się do niczego nie nadaje. Kazał jej patrzeć na jej koleżanki, porównywał je z nimi. Mówił, a ty nie umiesz nic, ty się nie umiesz ubrać, nie umiesz zachować, jesteś beznadziejna. I to zniszczyło życie tej kobiety. I często jest tak, że nam się wydaje, że nasz mąż czy żona stanie się lepszym człowiekiem, że zmieni swoje zachowanie, zmieni swoje postępowanie, zmieni swój sposób bycia, wygląd, wtedy, kiedy będziemy go napominać i ganić, kiedy będziemy mówić mu, co takiego złego w nim jest, co źle robi. I to jest taka nasza praktyka, którą wielu z nas nasiąkło już w dzieciństwie, bo kiedy nasze mamy chciały, żebyśmy mieli porządek w pokojach, to bardzo często słyszeliśmy: ale ty jesteś bałaganiarz, przecież u ciebie to jest jak po huraganie, wejść tutaj nie można. Kiedy chcieli nasi rodzice, żebyśmy się nie spóźniali, to często słyszeliśmy, no właśnie, ty jesteś spóźnialski, zdążyć nigdzie nie można przez ciebie. W szkole bardzo często dostawaliśmy nagany, tak? Daj dzienniczek, to ci wpisze uwagę. Wiesie kiedyś dostał uwagę taką. Dziś Wiesio był grzeczny. Także...
To była dobra uwaga.
Dobra. No właśnie, dlatego też ją dobrze pamiętam. I słuchajcie, ten wzorzec wnosimy też do naszych domów i mamy tendencję, żeby ten wzorzec powielać i powielamy go zarówno w stosunku do naszych dzieci, jak i niestety też w stosunku do naszych współmałżonków. No ale jak to na nas działa? Być może są takie osoby, którym takie napominanie, ganienie, przypominanie błędów pomaga, ale to jest naprawdę niewielki procent. Ja myślę, że większość z nas czuje się wtedy załamana i albo chcemy się odegrać, albo chcemy zrobić właśnie na złość i stajemy się często jeszcze gorsi. Ja pamiętam, jak uczyłam się jeździć samochodem. I Wiesiek, w którym i to była zima i zrobiłam taki przedziwny zakręt i Wiesiek wtedy tak się na mnie wydarł. Mówiłem ci, żebyś wcześniej skręcała. Powiedziałam mu jeszcze raz, wyjdę z samochodu i nigdy więcej do niego nie wsiądę. I wiem, że kiedy ja mówię Wieśkowi o jakichś niedobrych rzeczach, to on mówi czasem, to co ja już nic nie umiem dobrze zrobić i widzę, jak bardzo mu to podcina skrzydła.
Tego typu traktowanie się nawzajem osłabia nas i oddziela nas od siebie. I Zastanówmy się, jakie słowa częściej kierujemy względem siebie. Czy słowa zachęty, czy też słowa nagany, napomnienia, słowa kpiny, czy może słowa, w których przypominamy sobie wzajemnie swoje potknięcia czy błędy. Znów nie wyrzuciłeś śmieci? Oczywiście nie zrobiłaś tego, co cię prosiłem, tak? Spójrz na siebie, jak ty wyglądasz. Co ty tam wiesz? Nie potrafisz nic załatwić. Nigdy ci się nie uda. Takie słowa przechodzą nam dosyć łatwo przez gardło. Ale Pan Bóg ma trochę inny pomysł na relację naszą. Ale my mamy tendencję do tego, żeby patrzeć negatywnie na życie. Słuchajcie, mam takie tutaj pytanie. Co to jest? Co to jest?
Wyżej.
Kleks, tak?
Nie, to jest kartka.
To jest biała kartka z kleksem.
To jest kartka, na której jest kleks.
Kleks zajmuje tam 4% powierzchni, ale my się skupiamy. To jest oczywiście trochę manipulacja z naszej strony, ale skupiamy się na tym, co jest złe czy negatywne.
I oczywiście trudno jest zakochać się i być zakochanym w kleksie.
Ale mamy taką tendencję, żeby raczej, myślę, że to jest troszkę nasza narodowa tendencja, żeby raczej widzieć te rzeczy, które są negatywne. Jak dziecko przychodzi i mówi, dostałem małego plusa ze szkoły. Jak przychodzi dziecko i mówi, to nasze pytanie jest, nasza reakcja nie jest, bardzo dobrze, że dostałeś małego plusa, tylko dlaczego mały, prawda? Dlaczego nie więcej?
Boża metoda jest inna. Boża metoda to jest metoda, która polega na zachęcaniu i docenianiu. I w Piśmie Świętym czytamy takie słowa.
W liście do Hebrajczyków czytamy, zachęcajcie się nawzajem. Czy apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan mówi, budujcie się wzajemnie. W liście do Rzymian czytamy, w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. I wreszcie w liście do Galatów czytamy, służcie sobie wzajemnie. Słuchajcie, to są polecenia, które doskonale znamy. Czytamy, słyszeliśmy je, ale czy łatwo nam jest je wprowadzić w nasze życie, tak na co dzień? Gdyby nam się udało żyć według tych 4 wersetów tutaj, wyświetlonych na ekranie, to w naszych małżeństwach i w naszych rodzinach byłby prawie raj, prawda? Gdyby nam się to udało.
I jeśli chcemy mieć lepszego męża czy lepszą żonę, to możemy mieć. Możemy mieć, jeśli zaczniemy doceniać tego czy tą, którego już mamy. Bo jest w nas coś takiego, jakiś taki mechanizm, który powoduje, że dopasowujemy się do obrazu, jaki ktoś ma o nas. Do zdania, jakie ktoś ma na nasz temat. Kiedy ktoś nas pochwali, kiedy ktoś powie coś dobrego, to my to pamiętamy i to nas nakręca. Niesamowicie. Powoduje, że chcemy utrzymać tę opinię, tą dobrą opinię i więcej. Chcemy dostać jeszcze kilka punktów, żeby ta opinia jeszcze była troszkę lepsza na nasz temat. I pomyślcie właśnie o takich słowach. Pomyślcie właśnie o tych sytuacjach, kiedy ktoś powiedział, że w czymś jesteś dobry, czy coś dobrze zrobiłeś, czy zrobiłaś. Ktoś pochwalił. Ja pamiętam, jak mój tata, który nigdy czasu dla mnie nie miał, albo prawie nigdy, kiedyś wyszedł i zagrał ze mną w Edmingtona. I powiedział, wiesz co, dobra jesteś w tym. Nie byłam specjalnie dobra, no nie byłam. Ale no akurat jakoś pograłam, albo tata chciał mnie pochwalić. I słuchajcie, potem wyjechałam zaraz kilka dni później na Kolonię i dostałam mistrzostwo, zdobyłam mistrzostwo w grze Edmingtona. Nie gram dobrze w Edmingtona, ale tamte słowa to były słowa, które niesamowicie dodały mi ducha, uskrzydliły i spowodowały, że uwierzyłam w siebie. I teraz pamiętam na jednym ze spotkań jakiś mężczyzna w takiej grupce, w której się spotykamy, właśnie mówił o tym, jak został pochwalony w pracy. I kiedy mówił o tym, to lśniły mu oczy i powiedział, to nie był temat, na ten temat akurat nie rozmawialiśmy, tylko on dzielił się tym spontanicznie. Powiedział, jak bardzo zależy mu na tym, żeby ta opinia była utrzymana i zrobi wszystko, żeby tą właśnie opinię utrzymać. Więc no właśnie, to są te dobre słowa dodają nam skrzydła. I mój mąż w takim mówieniu dobrych słów jest naprawdę niesamowity. Teraz ja go muszę tutaj pochwalić. I właściwie od rana słyszę od niego takie słowa, które powodują, że chce mi się żyć. Nawet jakby w ciągu dnia nic przyjemnego miało się nie wydarzyć, to te słowa, które mówi, powodują, że przynajmniej nawet dlatego właśnie warto otworzyć oczy. I on dziękuje mi za najdrobniejsze nawet rzeczy, za ugotowanie obiadu, za rzeczy, które są moją powinnością i które za swoją powinność uważam. I bardzo często też przy naszych synach mówił, jaką ma wspaniałą żonę. No i mówił naprawdę dużo, dużo takich miłych rzeczy. I ja mam wrażenie czasem, że dzięki temu żyję, że on odbudował mój obraz samej siebie. I w moim domu nie mówiono takich słów. U niego w domu też nie mówiono. On wybrał, że się tego nauczy. I powiedziałam wam o tym samochodzie, kiedy on się na mnie wydarł. To był incydent. To było coś, co pamiętam, bo było niezwykłe. Ale wtedy to i Pana Jezusa bym wyprowadziła z równowagi. I dzięki jego cierpliwości i dzięki temu, że on wierzył we mnie, bo ja prawo jazdy zrobiłam 30 lat temu, ale przez 30 lat nie jeździłam, prawie 30 lat nie jeździłam, nie byłam w stanie. Natomiast on przez te 25 lat we mnie wierzył i mówił, będziesz jeździła, nauczysz się, dasz sobie radę. I tylko dlatego, że on we mnie wierzył, ja w tej chwili jeżdżę samochodem. No właśnie. I czasem jest tak, że widzimy u współmałżonka jakieś dobre cechy, zauważamy coś szczególnego, coś dobrego, ale zostawiamy to dla siebie, przemilczamy. Uważamy, że to, co jest dobrego w naszym współmałżonku, to tak być powinno i nam się to należy. Natomiast mówimy o tym, co jest niefajne.
Dbamy o nasze zdrowie i o nasze ciała. Mniej więcej co najmniej 3 razy dziennie się odżywiamy, dbamy o diety, bierzemy witaminy po to, żeby nasze ciało dobrze funkcjonowało. Prawda? Kiedy widzimy jakąś niesprawność, idziemy do lekarza. I tak jak troszczymy się o nasze ciała fizyczne, tak samo powinniśmy też troszczyć się o nasze ciała psychiczne, o naszego, byśmy powiedzieli tutaj, ducha. I Mark Twain powiedział kiedyś takie zdanie, jak gdy usłyszę prawdziwy komplement, dzięki temu mogę żyć i chce mi się żyć przez 2 tygodnie. Ja kiedyś słuchałem wywiadu z takim polskim aktorem, Jerzym Karaszkiewiczem. Jest to raczej aktor drugiego planu. Występował w takich filmach jak tam Stawka większa niż życia, Nie lubię poniedziałku, czy Brunet wieczorową porą. To jest taki raczej z drugiego planu aktor. I słuchałem kiedyś wywiadu w radio, on wspominał i powiedział jedną rzecz, która wydarzyła się wiele lat temu. Powiedział coś takiego, że kiedy zdawałem egzamin do szkoły teatralnej, to wtedy po wyrecytowaniu wiersza po raz pierwszy w życiu ktoś mnie pochwalił. Mhm. Jest to coś, dzięki dobra pochwała, komplement, jest to coś, co daje nam życie, siły, chęć do działania, co odżywia naszą psychę.
I ja myślę, że sukces małżeństwa, gdyby trzeba było dać tylko jedną receptę na zmianę małżeństwa, to nie zachęcałabym nikogo do chodzenia na jakieś specjalne konsultacje, terapie, na uczenie się komunikacji, ale powiedziałabym, mówcie do siebie dobre słowa. I to jest właściwie chyba ten główny klucz do tego, żeby w małżeństwie zaczęło być naprawdę dobrze.
I większość z nas ma niski obraz samego siebie. Czuje się niekompetentna, niedoskonała. Widzimy swoje grzechy, wady. Czujemy się niezdarni, zagubieni. I większość z nas miałaby poważny kłopot, żeby wstać i powiedzieć coś dobrego o sobie. Większość z nas. Dlatego, że taki jest styl życia, czy kultura, w której żyjemy, tak zostaliśmy przyzwyczajeni i tak zostaliśmy wychowani. Potrzebujemy tego, żeby ktoś nas wsparł, zachęcił, podbudował. Pamiętam, mieliśmy kiedyś takie doświadczenie, że spotykaliśmy się w takiej grupie małżeństw i podczas, akurat wypadły imieniny, czy urodziny, już nie pamiętam, jednej z uczestniczek, siedziały nas 4 małżeństwa i poprosiliśmy po kolei, żeby każdy powiedział jakieś miłe słowa na temat tej osoby. No i wszyscy po kolei zaczęli mówić i na końcu wypadł mąż tej osoby. I on nie mógł wykrztusić słowa. Zrobiło się, tak nieprzyjemnie się bardzo zrobiło. Myślę, że być może zatkało go z powodu tego, że nie był przygotowany, Może tak nigdy nie myślał, może nie mówił miłych słów. W każdym razie zrobiła się nieprzyjemna atmosfera. Zabrakło tego dodatkowego jakby elementu wsparcia.
Od najważniejszej osoby. I dlatego mówmy do siebie dobre słowa. Doceniajmy się nawzajem. Doceniajmy to, co jest godnego zauważenia w naszym mężu czy żonie. A więc doceniajmy dary i talenty naszych współmałżonków. I nasi współmałżonkowie mają silne strony, mają dary, talenty, umiejętności, które wypracowali na bazie tego, czym Bóg ich obdarzył, albo po prostu mają je od Boga. I w piśmie, w liście świętego Pawła do Koryntian jest napisane, że każdy otrzymuje własny dar od Boga. Jeden taki, drugi taki. I czasem chociaż widzimy te silne strony naszych mężów czy żon, właśnie nie mówimy o nich. Albo uniemożliwiamy stosowanie tych darów. Dlaczego? Czasem obawiamy się, że jeśli będziemy podkreślać to, co jest w nim dobrego, to, co umie, to, co potrafi, to, w czym jest naprawdę wyjątkowy, to wpadnie w pychę, zrobi się zarozumiały, albo ja na jego tle będę gorzej wyglądać. I słuchajcie, ja miałam kiedyś taką sytuację, kiedy spotykałam się w grupie kobiet. To były dziewczyny bardzo, bardzo utalentowane, takie dwudziestolatki, muzyczki, jedna była kompozytorką, no, ale były świetne dziewczyny, ta kompozytorka, ciągle jej coś w głowie grało, więc ona tam wstawała w czasie spotkania, odchodziła gdzieś na bok i sobie te nutki pisała, bo jej cały czas grało. I jedna była pianistką i rokowano jej wielką karierę, była naprawdę świetna. Jej mąż był saksofonistą, ale nie był taki dobry jak ona. I on był zazdrosny, chorobliwie zazdrosny o nią, o jej talent. I zamiast ten talent wzmocnić, zamiast docenić, połamał jej palce w drzwiach. Któregoś dnia w czasie awantury połamał jej palce w drzwiach, żeby ona nie była lepsza niż on. I czasem właśnie my może nie fizycznie łamiemy komuś jego palce, ale powodujemy, że ta osoba, która mogłaby rozkwitnąć, że gaśnie. Dlatego patrzmy na naszego męża i żonę, patrzmy, w czym jest dobry i mówmy mu o tym. Bo te dary, które my sami mamy, często wydają nam się takie, wiecie, takie nieatrakcyjne, takie zwykłe. Bo zwykle jest tak, że jeśli coś mamy, no to nie ma dla nas specjalnego znaczenia. No bo jeśli mam, to mam, tak? Ciekawsze jest to, co mają inni. Więc te dary, w które Bóg nas wyposażył, wydają nam się często takie codzienne. I czasem rozmawiam z bardzo utalentowanymi, mądrymi kobietami, obdarzonymi niesłychanie i one widzę, jak bardzo, bardzo nie doceniają tego co mają. I dlatego tak niezmiernie potrzebny jest nasz mąż czy nasza żona, żeby podkreślić to, co my takiego szczególnego mamy. I czasem nasze dary są po to, żeby służyć nimi na zewnątrz i w domu. I na przykład mój mąż ma dar służenia. I ja tego daru bardzo nie lubiłam, dlatego że ten dar powodował, że musiałam się z nim bez przerwy dzielić, znaczy nim dzielić, z innymi. Ciągle ktoś czegoś od niego chciał, więc nie znosiłam, kiedy tego daru korzysta i starałam się zrobić wszystko, żeby nie korzystał. Dopóki nie zrozumiałam, że to jest coś, co Bóg go wyposażył i chce, żeby z tego daru korzystał. Natomiast ja mam dar nauczania. Mój mąż nie bardzo lubi, kiedy z tego daru korzystam w domu. No, ale na zewnątrz mi pozwala. No właśnie. Także słuchajcie, doceniajmy dary naszych mężów, naszych żon. Podkreślajmy je, mówmy, w czym są naprawdę dobrzy i pomagajmy, by je wykorzystywali, żeby mogli rozkwitnąć w całej swojej pełni. I czasem zobaczcie, jakie są niesamowite te sytuacje, kiedy ktoś na jakiejś gali rozdania Wiktorów czy innych telekamer dziękuje publicznie swojemu mężowi czy swojej żonie. To jest bardziej wzruszające niż wtedy, kiedy nawet swoim współpracownikom dziękuję. I wtedy, czy ten mąż, czy żona gorzej wypadają, bo to nie oni stoją na scenie? Nie. Myślę, że wtedy jest niezwykła taka sytuacja, niezwykła scena, kiedy właśnie ten mąż, czy żona zdobywa uznanie.
Doceniajmy także dobre cechy współmałżonka. Warto podkreślić, powiedzieć współmałżonkowi, co w nim cenimy. Że cenimy, ja na przykład cenię w mojej żonie otwartość, żywiołowość, łatwość nawiązywania kontaktów, łatwość rozmawiania, łatwość schodzenia na głębsze poziomy w rozmowie, umiejętność przebywania z ludźmi.
No już, to już dobrze. No właśnie.
Zachęcamy Was do tego, żeby nie tylko powiedzieć współmałżonkowi od czasu do czasu coś prywatnie, ale żeby też powiedzieć to publicznie. Ktoś tam powiedział, że publicznie wygłoszone pochwały czy komplementy warte są podwójnie czy potrójnie.
Więc... I właśnie Benia i Janek, ci, którzy byli w ubiegłym miesiącu, nasi przyjaciele, oni właśnie opowiadają taką historię, jak to pan, który remontował ich łazienkę, tam w czasie
pracował i
Benia zaproponowała mu obiad.
Tak,
on mówi, nie, proszę pani, ja wracam do domu na obiad, moja wspaniała żona świetnie gotuje. I Benia powiedziała, że to tak poruszyło jej serce.
On powiedział jakąś potrawę, mówi, jak ona wspaniale coś tam przygotowuje, nie wiemy, gołąbki czy tam coś, ale... I powiedział to z takim smakiem i z takim jakby zapachem, że aż trochę się Beni udzieliła. I ona mówi, no oczywiście nie, już nie zapraszałam go na obiad, ale pomyślałam sobie, gdy będę następny raz robiła remont, zatrudnię jego.
I słuchajcie, to jest niesamowite. Właśnie kiedy mówimy o naszym mężu czy żonie dobrze przy innych, właśnie podkreślamy, jak wspaniałym jest człowiekiem, jak jest prawym, solidnym, opanowanym, zdolnym, utalentowanym. To jest mój mąż. Dobrze. Także słuchajcie, mówmy o tym i doceniajmy też to, co nasi mężowie robią i nasze żony.
Czy nasze żony robią w domu? Nie traktujmy tego jako sprawę naturalną, oczywistą, psi obowiązek, który ma zrobić, tylko dziękujmy za to, co wnoszą w funkcjonowanie naszego domu, jacy są, jak się zachowują.
Bo te nasze obowiązki często tak bardzo nas spłaszczają, czasem czujemy się przytłoczeni tymi obowiązkami, są żmudne, powtarzamy je i mamy wrażenie, że tego nikt nie widzi, że nikomu to nie jest potrzebne. I dlatego właśnie te słowa zachęty, dziękuję, że posprzątałaś, dziękuję Ci za ten obiad, dziękuję, że naprawiłeś ten kran, a nie znów kran jest nienaprawiony, tak? Dziękuję, że naprawiłeś ten kran, że znalazłeś czas, że pamiętałeś, że ci o tym powiedziałam 2 miesiące temu. No ale dobrze, tego już nie mówimy. Tylko dziękujemy, że naprawił, że pamiętał. I słuchajcie, to naprawdę uskrzydla. Tymczasem właśnie nam czasem jest łatwiej krytykować męża czy żonę. I pamiętam, mieliśmy kiedyś wykłady z takim panem profesorem, bardzo niezwykłym człowiekiem, takim profesorem starej daty. Zawsze chodził bardzo elegancko ubrany, w garniturze, z muchą, w białej koszuli, był taki mały, no był uroczy. I mówił, jak do któregoś dnia z innymi panami jechał na delegację, jechali pociągiem, już siedzieli w przedziale, rozmawiali i w pewnym momencie jeden z panów zaczął zabawiać towarzystwo mówieniem źle na temat swojej żony. I wtedy taka atmosfera niesmaku i takiej troszkę konsternacji dała się odczuć. No ale panowie siedzą, milczą, nikt nic nie mówi i wreszcie ten nasz profesor tak patrzy na tego
poddenerwowany
i tak, a co za kretyn żeni się z taką beznadziejną kobietą? I on się tak zmitygował i mówi, no jak ja się z nią żeniłem, to ona taka nie była. A ten nasz profesor na to, aha, czyli chce pan powiedzieć, że stała się taką przy panu. Bo słuchajcie, tak naprawdę są tylko dwie możliwości. Obie te możliwości są skierowane przeciw nam. Albo jesteśmy kretynami, nie wiedzieliśmy, co robimy, wychodząc za mąż, czy żeniąc się, to bardzo źle o nas świadczy, albo uczyniliśmy tę osobę taką. Nasze zachowanie, nasze słowa, nasze postawy spowodowały, że zamiast pomóc tej drugiej osobie rozwinąć cały jej potencjał, zniszczyliśmy ją. Innej możliwości nie ma. A tak naprawdę to tylko ta druga wchodzi w grę. Bo nawet jeśli pobieraliśmy się z kimś, kto nie jest doskonały, a każdy z nas był w takiej sytuacji, a jeszcze do tego zniszczyliśmy tego człowieka, to tak czy inaczej to jest nasza wina. I oczywiście czasem są sytuacje takie, że po latach małżeństwa i kiedy narastała niedobra atmosfera między nami, kiedy są już pewne zaszłości, to trudno nam jest znaleźć w mężu czy żonie coś naprawdę dobrego, coś godnego pochwały. Wysilamy się i nic. I ja pamiętam, jak rozmawiałam z kobietą, która mówi, w moim mężu nie ma nic dobrego. Ja mówię, słuchaj, a buty zdejmuje, jak do domu przychodzi? Ona mówi, no jasne, że zdejmuje. Ja mówię, wiesz co, to nie jest takie jasne, bo wielu mężów nie zdejmuje butów, jak do domu przychodzi i wchodzi prosto gdzieś tam do świeżo wyczyszczonego pokoju w buciorach brudnych. Ja mówię, więc masz za co podziękować, podziękuj mu. I ona tak się na mnie patrzyła dziwnie i po jakimś czasie mówi, wiesz co, podziękowałam mu za to. A potem jeszcze mu podziękowałam za takie drobiazgi. I wiesz co, ja się zakochałam w swoim mężu. Bo tak jest, że jeśli zaczynamy coś dziękować i zauważać te drobne rzeczy, to potem zauważamy ich więcej i więcej i więcej i nagle stwierdzamy, że jesteśmy przy boku naprawdę wspaniałej osoby.
Więc patrzmy nie na tego kleksa, tylko patrzmy na tą część. Tak sobie. Bo tu jest dużo białego. Jest dużo białego na tej kartce.
Także niech w naszym domu rozbrzmiewają takie dobre słowa.
Tutaj mamy troszkę przykładów, które możemy sobie
zapisać,
czy ściągnąć, ale...
Cieszę się, że jesteś moim mężem.
Lubię być blisko ciebie. Lubię się budzić i zasypiać przy tobie.
Dziękuję ci, że wytrwale pracujesz i zarabiasz na nasze utrzymanie. Cieszę się, że znalazłeś dzisiaj czas, żeby pobawić się z dziećmi. Sprawiłeś mi tyle radości, gdy zaprosiłeś mnie do kina.
Doceniam to, że pomagasz mi rano przygotować śniadanie dla dzieci. Możesz powiedzieć mąż?
Mąż. Bardzo lubię twoje poczucie humoru.
Jestem dumny z tego, jak się ubierasz.
Lubię gotować dla ciebie, bo zawsze ci smakuje.
Cieszę się, że każdego ranka budzę się obok ciebie. Bardzo lubię, gdy witasz mnie na dzień dobry.
Dzięki tobie nasz dom jest bezpieczny. Jesteś naszą złotą rączką. Dla naszych dzieci jesteś dobrym przykładem. Jesteś najwspanialszym mężem na świecie.
Lubię, gdy się uśmiechasz. Bardzo smakuje mi ten obiad. Te nowe firanki doskonale pasują do naszej kuchni.
Tylko zastanawiam się, który mężczyzna by tak powiedział. Właśnie dyskutowaliśmy na temat tego stwierdzenia.
Dzięki tobie nasz dom jest przytulny i harmonijny.
Nasze dzieci zawsze mogą na ciebie liczyć.
Dziękuję za to, że zajmujesz się domem, dziećmi, pieluchami.
Dziękuję, że robisz zakupy.
Sprzątasz, przygotowujesz posiłki, czyścisz meble, bierzesz moje ubrania.
Słuchajcie, kiedy czytamy te słowa, to wszyscy czujemy gdzieś tam w środku takie troszkę zakłopotanie, bo to są proste słowa, takie banalne i takie oczywiste, ale tak dziwnie, kiedy zaczynają wybrzmiewać. Ale kiedy wybrzmiewają często w naszych domach, zmieniają ich atmosferę. I czasem jest tak, że musimy nauczyć się tych nowych nawyków i jeśli ich nie mamy, po prostu musimy się ich nauczyć i to nie jest łatwe. Ale wiecie co, ja kiedyś znalazłam, nie znalazłam, to moja mama znalazła, jak byłam dzieckiem, taką książeczkę Lucyny Krzemienieckiej o Nowym Roku i Młynarzu Sylwestrze. I ja tą książeczkę sobie teraz, ona bardzo głęboko zapadła mi w serce i ja ją teraz kupiłam na Allegro kilka dni temu dla naszych wnuków, ale postanowiłam ją wam kawałeczki z niej przeczytać, bo ja bardzo tą książeczkę kocham i myślę, że jest bardzo w temacie. I był sobie młynarz, który miał na imię Sylwester i nie używał wcale dobrych słów. Co tylko powiedział jakieś słowo, to jakby kamieniem w kogoś. Rano, gdy go słonko nowe promyczkiem swym przez szybkę witało, odmrukiwał. Niepotrzebnieś błysnęło, jeszcze by się odpoczęło. Słonko słysząc takie słowa, aż się za chmurę chowało, a i w izbie robiło się przykro, jakby kto kamieni narzucał. Potem, kiedy matula stawiała przed młynarzem miskę żuru i pytała łaskawie, jakże tam żur, syneczku? Srożył się młynarz i odpowiadał, żur taki ladajaki, nie ma on żadnego smaku. I matuli znowu się, aż łzy nieraz w oczach stawały i lśniły jak rosa. Potem szedł młynarz do młyna na robotę. Pracowity był, owszem, chodził, worki liczył, worki żyta i pszenicy. A bywało nieraz podchodzi do niego młynarczyk, pomocnik i powiada, pośpiewajmy sobie młynarzu, gospodarzu, toć nasze piosenki pracy nie obrażą. A młynarz nasępił się tylko i odburknął, no nic piostka zda się, a od piosnki a zasie. I biedny młynarczyk smutny musiał bez przyśpiewki cały dzień pracować. A bywało przyszła do młyna wdowa kletowa, co gromadkę dzieci w biednej chacie chowa i prosi. Młynarzu Sylwestrze, zmielcie żyta worek, zapłacę poniedzieli, nie chybi we wtorek. A młynarz na to złym słowem cisnął. To przyjdźcie poniedzieli, to wam się wam wtedy zmieli. Wdowa kletowa westchnęła, jakby ją kto mieczem ugodził. I podreptała do biednej chatki. A ludziska zaczęli stronić od młynarza i jeden z drugim tak sobie powtarzał. Od młynarzowego mówienia boli jak od uderzenia. I wreszcie młynarz Sylwester został sam i to zaczęło mu doskwierać. I wtedy matka powiedziała do niego, żeby poszedł do nowego roku, do nowego roczku i nowy roczek da mu jakąś radę. I kiedy młynarz poszedł do nowego roczku, zobaczył u niego taki wielki worek. Taki większy niż ten. I nowy rok powiedział, kiedy młynarz zajrzał do worka i zobaczył, że coś tam się iskrzy, mieni, błyszczy jak liście w jesieni i z tego worka woń płynie różana, Myśl sobie, młynarz, rzecz to mi nieznana. Spojrzał raz i drugi, popatruje znowu, a nowy rok rzeczy. To są piękne słowa, słowa sprawiedliwe, słowa miłujące, słowa proste, zbożne jak kwiatki na łące. Słowa takie miłe jak konwalie w lesie, słowa co się od nich uśmiech światem niesie. Słowa co jaśminem pachną albo różą, zaklęte tu w worku. Widzisz jak ich dużo? Słowa prosto z serca, a tyś mój Sylwestrze słów tych w swoim życiu nie używał jeszcze. I wtedy nowy roczek odsypał Sylwestrowi trochę tych słów do małego woreczka i wtedy wrócił Sylwester do chaty, położył się spać, a czarodziejski woreczek na szyi sobie przywiązał. Wstaje rano, musnęło go słonko złotym promykiem na przywitanie, już się miał młynarz po swojemu na słońce obruszyć, ale przypomniał sobie nowego roczku przestrogi i dwa razy w woreczek stuknął. Aż tu nagle słowa czarodziejskie zawdzięczały pięknie. Dobrze, że błyszczysz, słonko kochane, to zaraz wesół do pracy stanę. Zaraz mi raźniej, gdy widzę ciebie, jakże nie kochać słonka na niebie. Aż się słonko zadziwiło, całą izbę oświeciło i patrzy, co za nowina, że te słowa mówi młynarz. A młynarz nic, wstał, na ławie siada, podała matka żur i pyta jak co dzień, jakże tam żur, syneczku? Już miał młynarz coś odburknąć, ale w woreczek stuknął i słowa czarodziejskie zadźwięczały. Dobry żurek, matko, żurek doskonały, toć go twoje, matko, ręce gotowały. Matka na te słowa aż w miejscu przystanie. Mój ty, Sylwesterku, mojeż ty, kochanie, gotuję jak mogę, toć żeś moim synem. Coś tak w izbie pachnie różą czy jaśminem. A kiedy młynarczyk poprosił, jak zwykle, młynarzu, gospodarzu, pośpiewajmy sobie we młynie. Młynarz w woreczek czarodziejski stuknął i słowa miłe zabrzmiały. Zaśpiewajmy oba radzi, toć piosenka nic nie wadzi. Patrzą, aż tu wdowa kletowa z workiem zboża do młyna spieszy. Zobaczył ją młynarz i już w woreczek czarodziejski nie puka. Sam biegnie do wdowy, niby dusza szczera, sam słów miłosiernych wprost serca dobiera. Ja wam, moja biedna wdowo, sam już zmielę to i owo. Już nie myślcie o zapłacie, wiem, że bieda u was w chacie. Wdowa od tych słów aż na worku przysiadła i śmieje się i powtarza. Odmieniło nam młynarza, czarodziejska jakaś siła na dobrego przemieniła. Dziś najlepszy to z młynarzy, niech cię Pan Bóg zdrowiem darzy. Zmienił się młynarz i jak to się zdarza, zmienili się we wsi ludzie dla młynarza. Wpierw go polubili, potem pokochali, dziś go pod niebiosa cała wieś już chwali. Także słuchajcie, pamiętajmy o młynarzu Sylwestrze i ja tutaj przygotowałam dla każdego z nas taki woreczek na pamiątkę. Także jak będziecie wychodzić, to sobie możecie, każdy może sobie taki woreczek wybrać. Możecie go nosić na szyi.
Każdy. Jeden na rodzinę.
Nie, wystarczy.
Wystarczy.
Także możecie go nosić sobie w kieszeni, postawić na widocznym miejscu i niech one wam przypominają o takich dobrych słowach.
Pismo Święte przeciwstawia sobie dwa rodzaje reakcji. Po pierwsze, czytamy w liście świętego Piotra, nie oddawajcie złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. To jest pierwszy rodzaj, najbardziej naturalny reakcji dla nas, kiedy spotka nas coś niedobrego. Jeżeli ktoś w jakiś sposób nas urazi, to wtedy mamy ochotę jeszcze bardziej oddać mu tą urazę. To jest reakcja złorzeczeniem za złorzeczenie. Często doskonalimy się i jesteśmy mistrzami w zapamiętywaniu gotowych takich odpowiedzi po to, żeby zranić kogoś, kto w jakiś sposób nas dotknie czy zrani. I czasami zapamiętujemy takie historyjki, bo one wpadają bardzo łatwo w ucho. Była Lady Astor i Churchill, którzy trochę przyjaźnili się ze sobą, ale byli znani właśnie z tego, że ranili się często słowami. I któregoś dnia na przyjęciu Lady zwraca się do Churchilla i mówi: panie premierze, pan jest pijany. A on mówi: a pani jest brzydka. Pan jest pijany. Ja jutro będę trzeźwy.
No właśnie. Więc to jest takie typowe złorzeczenie za złorzeczenie, chociaż w takiej wesołej formie, tak? Ale w naszych domach często to nie ma tak wesołej formy, tylko jest właśnie takie oddanie pięknym za nadobne. Natomiast Bóg wzywa nas do innej, do innego rodzaju reakcji, do reakcji błogosławienia za złorzeczenie. Nawet jeśli mąż czy żona powie coś niemiłego, nieprzyjemnego, to Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy zatrzymali to złorzeczenie, zresztą dał nam takie podwójne zabezpieczenie na usta, tak, zęby i wargi. I żebyśmy ugryźli się w język i jeśli już musimy odpowiedzieć, to żebyśmy spróbowali odpowiedzieć właśnie błogosławieństwem. Błogosławieństwem, które niesie w sobie tą świadomość, przecież ja też jestem niedoskonały czy niedoskonała. A on może akurat miał gorszy dzień, może jego ktoś zranił, może coś mu dolega, może jest coś nieprzyjemnego w jego życiu i możemy pobłogosławić. Jak? To jeszcze za chwileczkę.
Udzielenie błogosławieństwa wymaga nowej postawy w stosunku do współmałżonka. Postawy, która wynika z listu, z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, który jest, ten fragment jest zwany często hymnem o miłości. W tym fragmencie czytamy: miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.
I teraz popatrzmy tak przez chwileczkę na każdą z tych cech miłości. A więc miłość jest cierpliwa, czyli miłość czeka. Miłość czeka na zmianę, miłość nie pogania, nie pospiesza. Miłość wie, że na zmianę potrzeba czasu. Miłość też jest łaskawa. Łaska to jest dar, który dajemy za darmo. A więc miłość jest tą postawą, która ofiaruje.
Miłość nie zazdrości.
Nie zazdrości komuś jego cech, jego talentów, jego umiejętności, jego darów. Miłość też nie szuka poklasku dla siebie. Nie unosi się pychą, nie mówi: nie poproszę cię, nie powiem ci, jak bardzo mi na ciebie zależy, nie wyciągnę pierwsza ręki. Często mówimy o dumie, jestem za dumny czy za dumna, żeby pierwszy wyciągnąć rękę do zgody. Ale to nie jest miłość. Miłość nie unosi się pychą. Miłość mówi: jest mi przykro, że cię zraniłem. Miłość mówi: jest mi przykro, że to powiedziałem, czy powiedziałam, że to zrobiłem, wybacz mi. Miłość też nie jest bezwstydna, nie powoduje zakłopotania swoją postawą.
Nie domaga się swego, swoich praw, należności, nie daje się ponieść gniewowi i też ten fragment nie pamięta złego. To jest wyrażenie, które pochodzi z języka takiego ekonomicznego i oznacza dopisywanie komuś, jak bierze w sklepie na krechę coś, czyli na kredyt. To jest prowadzenie zapisu dłużnego, czyli...
Miłość nie zapisuje w swoim notesiku wszystkich tych zranień. Miłość nie zapisuje tego, że wczoraj powiedziałeś mi coś nieprzyjemnego. Coś nowego mamy. Deszczyk. Miłość nie zapamiętuje tych wszystkich zranień, które mogły być naszym udziałem. Nie cieszy się niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą. Wszystko znosi. Słuchajcie, to jest też ciekawe. Miłość wszystko znosi. Nie chodzi tutaj o to rozumienie, że wszystko znosi, czyli można na miłość nałożyć mnóstwo ciężarów, tylko wszystko znosi tak jak kra znosi most. Przesuwa na bok. Odsuwa to, co jest przykre, co jest niedobre. Ale nam się rozszalała burza. Burza jeszcze nie, ale...
Miłość wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadziei. Nadzieja, a więc dostrzega choćby ziarna czy zarodki zmiany i nie traci nadziei, że się nie uda.
I miłość też nigdy nie ustaje, dlatego że miłość jest postawą, jest wyborem traktowania drugiej osoby. To nie jest emocja. I ostatni punkt, w jaki sposób błogosławić.
Możemy błogosławić.
Do tej pory mówiliśmy o tym błogosławieniu słowem, o mówieniu dobrych rzeczy. I do tego bardzo, bardzo Was zachęcamy. Niech w naszych domach jeszcze raz rozbrzmiewa mnóstwo dobrych słów, uznania, afirmacji, podziękowania, pochwały, docenienia. Niech tego będzie za dużo niż za mało.
Ale oprócz błogosławienia słowem możemy błogosławić również dotykiem. Nie tylko tak, ale czasami, jeśli chodzi o współmałżonkę, możemy przytulić, pogłaskać, poklepać. Możemy błogosławić również...
I słuchajcie, i to jest bardzo ważne dla kobiet, szczególnie dla kobiet, kiedy kobieta jest publicznie wzięta za rękę, kiedy mamy takie małżeństwo, kiedy on właśnie żona uwierzy...
Oni działają w pewnej wspólnocie i ona kiedyś powiedziała tak: mi to tak brakuje, żeby on kiedyś publicznie
wziął mnie za rękę,
czy przytulił.
A to jest wyraz miłości i to jest też właśnie błogosławieństwo.
Możemy też pobłogosławić współmałżonka podarunkiem. To nie wymaga żadnych komentarzy.
Nawet jakimś małym, wspólnie spędzonym czasem.
Albo też praktyczną pomocą.
Czynem. Kiedy właśnie słyszymy jakieś przykre słowo, kiedy dzieje się coś nieprzyjemnego w naszym życiu, możemy zapytać, co mogę dla ciebie zrobić? Jesteś może zmęczony, czy zmęczona? Czy mogę przygotować ci herbatę? Cokolwiek, co niesie ze sobą to dobre przesłanie. Przesłanie, które mówi, jesteś dla mnie ważny, cenna, kocham cię, dobrze, że jesteś. Dziękujemy wam.
Mam nadzieję, że zasialiśmy trochę pomysłów, w jaki sposób możemy wzajemnie błogosławić się w naszych małżeństwach i że będziemy praktycznie to ćwiczyć.
A teraz zapraszam was, żebyście sobie wzięli po woreczku i do zobaczenia za
miesiąc.
A na razie idźmy i sobie błogosławmy.